Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska i ksiądz Tadeusz Cieślak.
Bądźmy ulegli Duchowi Świętemu, nie wykluczajmy się z ludu Bożego, mówił papież podczas porannej mszy.
Miejmy odwagę ratowania tych, którzy uciekają przed wojną i przemocą, apeluje Kościół we Włoszech po kolejnej katastrofie morskiej, w której zginęło kilkudziesięciu emigrantów.
Prezydium Episkopatu Polski zachęca do udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego.
Witamy 13 maja i zapraszamy na serwis informacyjny.
Spraw Bożych nie da się zrozumieć wyłącznie głową. Należy również otworzyć serce na Ducha Świętego. Mówił o tym papież podczas porannej mszy w kaplicy Domu Świętej Marty. Franciszek zwrócił uwagę, że w dzisiejszych czytaniach mszalnych mamy do czynienia z dwoma grupami ludzi. Pierwsza z nich to chrześcijanie rozproszeni w związku z prześladowaniami, jakie wybuchły po śmierci Szczepana, o czym słyszymy w Dziejach Apostolskich. Niosą oni Ewangelię najpierw do Żydów, a następnie stopniowo także do pogan. I nie chodzi tu, jak zauważył papież, o jakąś szczególną taktykę ewangelizacji, ale o posłuszeństwo Duchowi Świętemu. Prowadzi to niekiedy do niezwykłych zdarzeń, jak chrzest etiopskiego urzędnika przez Filipa, czy setnika Korneliusza przez Piotra.
Altre volte lo Spirito Santo.
Innym razem Duch Święty działa delikatnie i cnotą jest pozwolić się Mu wieść, nie opierać się, ale być Mu uległym. A Duch Święty działa dziś w Kościele i w naszym życiu. Ktoś mógłby mi powiedzieć, ale ja Go nigdy nie widziałem. Tylko zwróć uwagę, co się dzieje, co Ci przychodzi do głowy, co budzi się w sercu. Rzeczy dobre? To Duch Święty, który wzywa Cię, byś szedł tą drogą. Trzeba uległości Duchowi Świętemu.
O drugiej z kolei grupie ludzi mówi dzisiejsza Ewangelia, gdzie słyszymy nalegania uczonych w Piśmie, by Jezus powiedział im, czy jest Mesjaszem. Papież zwrócił uwagę, że mentalność tych ludzi wciąż krąży wokół tych samych kwestii prawnych, które roztrząsają jedynie intelektualnie, nie angażując serca. U nich nie ma serca, nie ma miłości ani piękna, nie ma harmonii. Chcą tylko wyjaśnień, stwierdził Franciszek.
A jeśli coś im wyjaśnisz, wciąż nie są przekonani, wracają z kolejnym pytaniem i tak krążą i krążą. Tak samo krążyli wokół Jezusa całe życie, aż w końcu udało im się Go pochwycić i zabić. Tacy nie otwierają serca Duchowi Świętemu. Uważają, że także sprawy Boże można zrozumieć jedynie głową, przy pomocy idei, własnych idei. Są pyszni, uważają, że wiedzą wszystko. A co nie mieści się w ich głowie, jest nieprawdą. Możesz im wskrzesić umarłego, a i tak nie uwierzą.
W odpowiedzi uczeni słyszą od Jezusa: wy nie wierzycie, bo nie jesteście z moich owiec. Jak stwierdził Ojciec Święty, oznacza to, że są oni wyłączeni z ludu wybranego, a raczej sami się go wyparli.
Ci ludzie odcięli się od ludu Bożego i dlatego nie mogli uwierzyć. Wiara to dar Boga, ale przychodzi ona wtedy, gdy należysz do Jego ludu. Jeśli teraz jesteś w Kościele, wspierają Cię sakramenty, bracia, zgromadzenie. Jeśli wierzysz, że ten Kościół to lud Boży, a tamci się odcięli, nie wierzyli w lud Boży. Wierzyli jedynie w swoje sprawy i tak zbudowali cały system przykazań, które wykluczały ludzi. Wypędzały ich i nie pozwalały przystąpić do Kościoła, do ludu. Nie mogli uwierzyć. Na tym polega grzech opierania się Duchowi Świętemu.
Franciszek zachęcił na koniec do modlitwy o uległość Duchowi Świętemu, by rozwijać w sobie życie, by być kreatywnymi i radosnymi, nie tak jak tamci, którzy zamknęli się w pysze intelektualnej samowystarczalności.
Kardynał Marco Cze z radością służył Ewangelii i czule umiłował Kościół. Tak o byłym patriarsze Wenecji, który zmarł tam wczoraj wieczorem w wieku 88 lat, pisze papież w telegramie kondolencyjnym. Ojciec Święty podkreśla niestrudzoną działalność zmarłego purpurata. Przypomina, że ksiądz Cze pracował najpierw jako kapłan diecezji Kremy, z której pochodził. Potem był kolejno biskupem pomocniczym archidiecezji bolońskiej, asystentem kościelnym Włoskiej Akcji Katolickiej, a wreszcie patriarchą weneckim.
Przypomnijmy, że Marco Cze był w Wenecji następcą kardynała Albino Lucianiego, który został wybrany na stolicę Piotrową w sierpniu 1978 roku. Sługa Boży Jan Paweł I podczas krótkiego, tylko miesięcznego pontyfikatu nie zdążył wyznaczyć swego następcy. Mianował go dopiero w grudniu święty Jan Paweł II, który potem na swoim pierwszym konsystorzu w czerwcu następnego roku wyniósł nowego patriarchę do godności kardynalskiej. Kardynał Cze kierował diecezją wenecką do 2002 roku.
Odnaleziono 17 ciał. Wciąż nieznany jest los około 200 nielegalnych uchodźców. To wciąż prowizoryczny bilans kolejnej tragedii, jaka wydarzyła się na wodach Cieśniny Sycylijskiej. Nielegalni emigranci zmierzali w kierunku włoskiej wyspy Lampedusa, stanowiącej bramę do Europy, a co za tym idzie szansę na lepsze życie. Wciąż nie wiadomo, ile osób dokładnie płynęło na pokładzie łodzi, która zatonęła, ale mówi się o ponad 400.
Ratowanie życia migrantów to coś więcej niż tylko kwestia sprawiedliwości. To nasz obowiązek, czytamy w oświadczeniu dyrektora rzymskiego Centrum Astalli, od lat niosącego pomoc uchodźcom. Ksiądz Giovanni La Manna wyraźnie pisze, że należy wreszcie położyć kres śmierci na morzu i znaleźć odwagę do ratowania tych, którzy uciekają przed wojną i dyktaturami. Tego samego zdania jest biskup Domenico Mogavero, odpowiedzialny za migrantów z ramienia Regionalnej Konferencji Episkopatu Sycylii.
Wydaje mi się, że stajemy się coraz bardziej niewrażliwi. Jedyna rzecz, która nas jeszcze porusza, to liczby. Jeśli ginie 40 osób, to już tego nie zauważamy. Jeśli mowa o 200, ewentualnie zaczynamy się zastanawiać. Jest to straszne, ponieważ świadczy o tym, że zagubiliśmy poczucie człowieczeństwa, które sprawia, że stajemy się solidarni z każdym, kto cierpi, niezależnie od tego, czy mowa o jednej osobie, czy o tysiącu. Musimy zmienić naszą politykę stawiania czoła temu kryzysowi. Wyraźnie widać, że odsyłanie migrantów nie przynosi rezultatów. Operacja Mare Nostrum może zapobiec pewnym tragediom, nie jest jednak w stanie powstrzymać tego zjawiska.
W ciągu ostatnich 5 miesięcy do wybrzeży Włoch dotarło więcej uchodźców niż w całym ubiegłym roku. Coraz większym problemem staje się znalezienie dla nich miejsca w ośrodkach pomocy. Centra na południu kraju są przepełnione, a panujące w nich warunki dramatyczne.
Ksiądz i nadzwyczajny szafarz Eucharystii zostali zabici w Papui Nowej Gwinei. Okoliczności zdarzenia bada policja. Podejrzewa się jednak, że mogli oni paść ofiarą konfliktu plemiennego, który od kilku lat trwa w dolinie Kunimaipa.
Ksiądz Jerry Maria Inau otrzymał święcenia przed zaledwie 9 miesiącami. Zginął wraz ze świeckim szafarzem Benedyktem podczas odwiedzin duszpasterskich w peryferyjnej części papuaskiej diecezji Berejna. Od początku bieżącego roku na świecie zabito już 8 księży katolickich.
Ponad 60 tysięcy podpisów zebrano pod listem protestującym przeciwko tzw. czarnej mszy, którą na terenie Uniwersytetu Harvarda mieli wczoraj odprawić sataniści, zaproszeni tam przez grupę studentów. Wskutek licznych protestów nie tylko z USA, lecz także wielu innych krajów, Harvardski Klub Badań Kultury odwołał zapowiedziane spotkanie. Prezydent Uniwersytetu Harvarda określił pomysł jako szyderczy wobec katolików, rażąco pozbawiony szacunku i obraźliwy. Co więcej, zdecydował się uczestniczyć w adoracji Najświętszego Sakramentu i procesji, które jako wynagrodzenie za bluźnierstwo odprawiono w parafii świętego Pawła, gdzie mieści się duszpasterstwo akademickie Harvardu.
Podobne modlitwy wynagradzające odbyły się w wielu miejscach, nie tylko w Stanach Zjednoczonych, lecz także w innych krajach, jak na przykład na Filipinach czy we włoskim klasztorze benedyktynów w Nursi. Do udziału w nich zachęcała zorganizowana z tej okazji na Facebooku grupa ponad 2200 osób.
W Petersburgu w bibliotece franciszkańskiego klasztoru świętego Antoniego odbyło się spotkanie o kanonizacji Jana XXIII i Jana Pawła II. Wyświetlono na nim filmowy reportaż Michaiła Fatiejewa pod tytułem Habemus Sanctos – Mamy Świętych.
Zdjęcia do reportażu zostały wykonane w końcu kwietnia oraz w trakcie uroczystości kanonizacyjnej. W 30-minutowym filmie znalazły się unikalne kadry z różnych miejsc Rzymu nawiedzanych przez przybyłych na kanonizację pielgrzymów z całego świata. Autorowi reportażu Michaiłowi Fatiejewowi wywiadów udzielili postulator procesu kanonizacyjnego Jana Pawła II ksiądz Sławomir Oder, papieski fotograf Grzegorz Gałązka i dyrektor programowy Radia Watykańskiego ojciec Andrzej Koprowski. Filmowy reportaż Michaiła Fatiejewa jest unikalną rosyjską prezentacją historycznego wydarzenia kanonizacji dwóch papieży jednocześnie. Jana XXIII, inicjatora II Soboru Watykańskiego oraz Jana Pawła II, wcielającego jego natchnienia i postanowienia w życie duszpasterskie Kościoła. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
Król Tajlandii otrzymał relikwie dwóch świętych papieży. Było to znaczące wydarzenie dla tamtejszego niewielkiego kościoła, który liczy zaledwie 400 tysięcy wiernych na 65 milionów ludności. Wyjątkowy dar królowi tego azjatyckiego kraju przekazali miejscowi biskupi. Jest to skrawek skóry dobrego papieża i relikwia krwi Jana Pawła II.
87-letni monarcha rządzący Tajlandią od 1950 roku poznał osobiście Jana XXIII i Jana Pawła II. Z pierwszym z nich spotkał się odwiedzając Watykan. Z kolei papieża Polaka gościł w swoim kraju dokładnie 30 lat temu. Tajski monarcha, tak jak miażdżąca większość społeczeństwa, jest buddystą.
Uroczystością ku czci Matki Bożej Fatimskiej obchodzonym w miejscu objawień sprzed 97 lat przewodniczy tym razem łaciński patriarcha Jerozolimy. Już wczoraj Fuad Tual modlił się na mszy, której przewodniczył, i na procesji ze świecami. Do Fatimy przybyli liczni pielgrzymi, z czego około 35 tysięcy pieszo. Najwięcej pątników pochodzi z Portugalii, Włoch, Niemiec i Polski.
Jerozolimski patriarcha powiedział, że w Fatimie przedstawia Matce Bożej błagania jej dzieci z całego świata, a zwłaszcza z Bliskiego Wschodu. Szczególnie proszę ją w potrzebach chrześcijan i wszystkich innych mieszkańców jej ojczyzny, Ziemi Świętej, powiedział arcybiskup Tual. Jak podkreślił, modli się tam za chrześcijan, Żydów i muzułmanów.
Dwie minuty dla kraju. Rafał Łączny.
Do uczestnictwa w wyborach do Parlamentu Europejskiego i oddania głosu zgodnie z własnym, dobrze uformowanym sumieniem zachęca prezydium Konferencji Episkopatu Polski. W opublikowanym dziś oświadczeniu biskupi podkreślają, iż wybory do Parlamentu Europejskiego po raz kolejny przypominają nam wagę tej instytucji, a także naszą za nią odpowiedzialność, mówi ksiądz Józef Kloch, rzecznik Konferencji Episkopatu Polski.
To apel wręcz, by wziąć udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego, i ten apel wpisuje się w zachętę biskupów, w ogóle całej wspólnoty europejskiej. Powinniśmy pójść i wybierać członków do Parlamentu Europejskiego.
Biskupi podkreślają również, że poprzez wybór osób, którym na sercu leży autentyczne dobro Europy i Polski, możemy przyczynić się, jak zachęcał nas do tego święty Jan Paweł II, do budowania europejskiej wspólnoty ducha, opartej na duchowych wartościach, które ją kiedyś ukształtowały. W Warszawie odbyło się dwudniowe spotkanie odpowiedzialnych za nową ewangelizację. Wydarzenie było okazją do poszerzenia współpracy i przedyskutowania planów na najbliższe lata. Już wiadomo, że w maju przyszłego roku w Skrzatuszu niedaleko Piły odbędzie się trzeci ogólnopolski kongres nowej ewangelizacji, poinformowała Monika Przybysz, rzecznik zespołu Konferencji Episkopatu Polski do spraw nowej ewangelizacji.
Formuła tych kongresów jest bardzo czytelna. Po pierwsze są to rekolekcje, po drugie jest to wyjście, tym się kończy zawsze kongres, i ewangelizacja w praktyce. Po trzecie jest to formacja także intelektualna, duchowa i w każdym wymiarze. Ewangelizatorów, którzy oprócz pasji i doświadczenia powinni mieć też wiedzę.
Tematem kongresu będzie ewangelizacja środowisk wiejskich.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.